Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dziś w programie relacja z papieskiego popielca, z mszy i procesji na Awentynie oraz z audiencji ogólnej. Gościem w studiu będzie następnie ojciec Krzysztof Popławski, prowincjał polskich dominikanów. Nadamy także fragment rozważania Jana Pawła II o pierwszym przykazaniu dekalogu. Na magazyn W Środę Popielcową zaprasza ksiądz Józef Polak.
Konkretna miłość to jeden z istotnych elementów życia chrześcijan, powiedział papież podczas mszy Środy Popielcowej, której przewodniczył w rzymskiej bazylice świętej Sabiny na Awentynie. Wcześniej poprowadził z pobliskiej bazyliki świętego Anzelma procesję pokutną. Nawiązał do niej w homilii, wyjaśniając rzymską tradycję stacji wielkopostnych. Od kilkunastu wieków wierni zbierają się w poszczególne dni Wielkiego Postu w kościele wzniesionym na grobie jakiegoś męczennika, na mszę poprzedzoną procesją ze śpiewem litanii do wszystkich świętych. Procesja przypomina, że Wielki Post to osobista i wspólnotowa pielgrzymka nawrócenia i duchowej odnowy, zgodnie ze słowami Chrystusa. Kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje.
Posłusznie zdążając za boskim mistrzem, chrześcijanie stają się świadkami i apostołami pokoju. Moglibyśmy powiedzieć, że ta wewnętrzna postawa pomaga nam również lepiej uwidaczniać, jaka powinna być chrześcijańska odpowiedź na przemoc zagrażającą pokojowi na świecie. Oczywiście nie ma nią być zemsta czy nienawiść, ani też ucieczka w fałszywy spirytualizm. Odpowiedź tego, kto idzie za Chrystusem, to raczej pójście drogą, którą On wybrał. Wobec zła swojej epoki i wszystkich czasów zdecydowanie wziął w ramiona krzyż, idąc dłuższą, ale skuteczną drogą miłości. Krocząc Jego śladem i zjednoczeni z Nim, mamy wszyscy podjąć wysiłek przeciwstawiania się złu dobrem, kłamstwu prawdą, a nienawiści miłością.
Środa Popielcowa rozpoczyna 40-dniowy okres Wielkiego Postu. W katechezie na audiencji ogólnej Benedykt XVI przypomniał, że jest to czas rozważania zbawczych tajemnic męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Zachęcając by raz jeszcze przeżyć z Jezusem 40 dni Jego postu i modlitwy na pustyni, Kościół przypomina o potrzebie pokuty.
Posypując nasze głowy popiołem, przypomina nam o przemijalności ziemskiej egzystencji. Pamiętaj, człowieku, że prochem jesteś i w proch się obrócisz, a więc nawróć się i uwierz Ewangelii. Niech ten znak uświadomi nam, że na rzeczywistość, która nas otacza, zwłaszcza na potrzeby bliźnich, należy patrzeć oczyma miłosiernego Chrystusa. W naszej wielkopostnej czujności niech nie zabraknie więc modlitwy, zachowania postu i otwarcia serc na potrzeby braci. Rozważając Słowo Boże wraz z Matką Bolesną, wpatrujmy się w krzyż Zbawiciela, by na zakończenie tego okresu z czystym sercem i odnowionym duchem przeżywać radość świąt wielkanocnych.
W audiencji na placu świętego Piotra uczestniczyło 12 tysięcy pielgrzymów.
Bracia i siostry z Polski z emigracji, serdecznie was pozdrawiam. Rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. To czas modlitwy, pokuty i nawrócenia. Niech Maryja stojąca pod krzyżem Jezusa wskaże wam kierunek przemiany życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Życzę wam głębokiej refleksji wielu duchowych owoców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ojciec Jan Kanty, karmelita Bosy, pracuje od 30 paru lat w Burundi. Zawsze człowiek chce być w kontakcie z Ojcem Świętym, a zwłaszcza dzisiaj, w Środę Popielcową, gdy zaczyna się ten szczególny okres roku kościelnego. W Afryce Środa Popielcowa to jest taki sakrament, który mogą poganie nawet przyjmować. Tak samo katechumeni cieszą się, że mogą w tym brać udział.
Ojciec Jakub Gonciarz, dominikanin. Chciałem w taki szczególny sposób rozpocząć Wielki Post. Traktuję to też jako pielgrzymkę. Szukam wsparcia w tych świętych, którzy przetarli trasę życia dominikańskiego.
Ewa i Edward Sokolscy z Turkami z Pruszkowa koło Warszawy. Cyklowaliśmy, żeby tego 1 marca, w środę popielcową, nasze serca, nasze modlitwy przynieść tu. Jest to okazja do autorefleksji, do jakiegoś głębokiego sięgnięcia samego siebie i do rewizji swoich dokonań, osiągnięć, a również i upadków.
Polscy Dominikanie mają od niedawna nowego prowincjała. W studiu ojciec Krzysztof Popławski. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Proszę ojca, wybór człowieka, który przez kilka lat był w Chinach, wydawałoby się z zewnątrz. Jak ojciec przyjął swoją nominację na prowincjała?
Ponieważ w zakonie dominikańskim wybór jest demokratyczny. Oczywiście wcześniej bracia pytali się mnie, co by było, gdybym został wybrany, więc można powiedzieć, że z jednej strony wybór nie był zaskoczeniem, aczkolwiek też wcale nie był oczekiwany, ponieważ tak jak ojciec wspomniał, zajmowałem się czymś zupełnie innym. Ale ponieważ jest to wybór demokratyczny, zawsze jest to jakiś znak zaufania braci i trzeba go po prostu przyjąć.
Skąd zainteresowanie Chinami?
Myślę, że bardzo upraszczając, można powiedzieć, że z jednej strony stare zainteresowanie geografią, ale tak naprawdę na początku lat 90. nasz generał mówił o potrzebie zajęcia się naszego zakonu misją na Dalekim Wschodzie i szukał do tego wolontariuszy. Więc po 3 chyba latach zastanawiania się, czytania, modlitwy, zgłosiłem się do naszego międzynarodowego projektu dla Chin kontynentalnych. W 2002 roku wyjechałem na Tajwan, gdzie ta wspólnota ma swoją siedzibę. Przez 2 lata na tamtejszym katolickim uniwersytecie uczyłem się chińskiego. A potem wyjechałem na rok czasu do Chin, gdzie jako student dalej uczyłem się chińskiego i mogłem z bliska przyjrzeć się chińskiej rzeczywistości, nie tylko kościelnej, może przede wszystkim rzeczywistości społecznej.
Pierwsze 3 lata to czas, kiedy człowiek praktycznie przygląda się nowej rzeczywistości, usiłuje ją poznać, może zacząć rozumieć. Co uderzało ojca w tym pierwszym kontakcie?
Po pierwsze, jakieś niezwykle bogactwo kulturowe chińskiej tradycji, które jest wyrażone także poprzez język, dla nas bardzo inny. Stąd uczenie się chińskiego jest niezwykłą przygodą, także jakąś próbą naszej cierpliwości, wytrwałości. Ale to bogactwo jest momentami bardzo onieśmielające i takie doświadczenie, że im dłużej się tam było, tym się wydawało, że się ma mniej do powiedzenia z tego, co się rozumie. A z takich, powiedziałbym, bardzo osobistych doświadczeń, to doświadczenie kościoła, który jest kościołem małych wspólnot, swoistego kościoła w diasporze. My w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do pewnej masowości. Też przez to może nie stawiamy sobie pewnych pytań, a tam znalezienie się w takiej rzeczywistości, gdzie chrześcijaństwo jest nie tylko w małej liczbie, ale także, można powiedzieć, kulturowo jest wręcz obce, musi postawić takie bardzo konkretne pytania, też odnośnie własnej więzi z Panem Jezusem, odnośnie chociażby miejsca chrześcijaństwa i w historii świata i między religiami. Więc od tej strony było to niezwykle ważne doświadczenie dla mnie.
Rozmawiamy niecały jeszcze miesiąc po wyborze na prowincjała polskiego. Jaka jest obecnie polska prowincja zakonu dominikańskiego?
Od wielu lat cieszymy się licznymi powołaniami, a jeżeli są powołania, to znaczy, że też jest jakieś konkretne wezwanie. I myślę, że ten najbliższy czas będzie próbą odnalezienia takiej odpowiedzi, do czego jesteśmy wzywani. I tak jak wspominałem to zaraz po wyborze moim braciom, myślę, że 2 takie obszary, do których jesteśmy szczególnie teraz powołani, też patrząc na potrzeby naszego zakonu i także potrzeby Kościoła w Polsce, to jest coś, co za papieżem nazywamy posługą myślenia, czyli kwestia studiów, naszej refleksji teologicznej, nie tylko teologicznej, nad rzeczywistością. A 2 rzecz to jest kwestia naszej większej otwartości na misję, na potrzeby innych krajów, także potrzeby innych prowincji w naszym zakonie. Co w przypadku polskiej prowincji szczególnie jest związane z krajami dawnego Związku Radzieckiego.
Jeśli chodzi o wschód, od lat jesteście w Kijowie na przykład.
Tak, w Kijowie jest Instytut Świętego Tomasza zajmujący się kształceniem teologicznym. Rzeczywistość też bardzo trudna i w jakiś sposób ciągle domagająca się od nas większej troski. to jest taka jednostka w naszym zakonie, która nazywa się wikariatem, czyli to jest coś mniejszego niż prowincja. I różne prowincje z naszego zakonu starają się w różny sposób pomóc i finansowo. No personalnie oczywiście Polakom jest tam najbliżej ze względów językowych i kulturowych.
Inne placówki?
Mamy swoje placówki w Niemczech. Polscy Dominikanie pracują na Węgrzech, w Stanach Zjednoczonych, w Afryce. Jeszcze jeden z ojców pozostał na Tajwanie, w Australii, w Japonii, więc tak naprawdę polscy Dominikanie są obecni na każdym kontynencie i też to będzie należało do mnie, jako do prowincjała, potrzeba rozeznania, gdzie nasi bracia jeszcze powinni pojechać, które z tych miejsc powinni wesprzeć. Warto pamiętać, że te wszystkie projekty nasze i ta obecność jest zwykle związana z konkretną współpracą z innymi prowincjami. To nie jest tylko dzieło polskiej prowincji, ale tak jak w Irlandii jest to wspólne dzieło polskiej, irlandzkiej prowincji, w Japonii razem z Kanadyjczykami, więc to jest też szersze takie spektrum współpracy.
Podejmijmy jeszcze drugie pole działalności, o którym ojciec wspomniał, posługa myślenia. Publikacje, szkoły.
Przede wszystkim myślę, że jest potrzeba, by większa ilość polskich Dominikanów poświęciła się studiom specjalistycznym. I tu myślę i o teologii, i o filozofii, także z innych dziedzin, to w zależności od zapotrzebowania i zainteresowań braci. Ponieważ zarówno nasze studium dominikańskie, jak i Instytut Świętego Tomasza, zajmujący się szczególnie badaniem i promowaniem myśli Świętego Tomasza, ciągle potrzebują więcej osób zaangażowanych w to dzieło, więc można powiedzieć, że na pierwszym poziomie takie pierwsze kroki to są związane z umacnianiem tych instytucji, które już mamy. A potem w miarę rozeznawania potrzeb będziemy też starali się na nie odpowiadać.
Gorącym tematem ostatnio jest sprawa, którą wy jako Dominikanie już podjęliście. Komisji godzenia z historią, można by tak powiedzieć.
Tak można by powiedzieć, z tym, że to są jakby dwa poziomy. Jeden poziom to jest poziom historyczny i ze strony naszej prowincji jest powołana komisja do spraw badań infiltracji Kościoła. Komisja, która z jednej strony ma pomóc zrozumieć pewien mechanizm działania w ówczesnym czasie i służb specjalnych, a także tych naszych braci, którzy z różnych powodów podjęli jakąś współpracę, ale także ma nam pozwolić zobaczyć naprawdę heroiczną postawę wielu naszych ojców, wielu kapłanów, którzy w tamtym czasie pracowali niezwykle ofiarnie, niezwykle pięknie, nie poddając się żadnym naciskom. I to jest poziom, nazwijmy to historyczny, w którym oczywiście we współpracy z historykami chcemy szukać odpowiedzi na takie pytania. Natomiast, i to chciałem bardzo podkreślić, ja jestem przełożonym, czyli to dotyczy moich braci. I dla mnie najważniejszy jest poziom zakonny i duchowy, to co jest związane z jakimś ich pojednaniem z braćmi. Ja nie jestem od sądzenia. Tak więc trochę to może przypominać sytuację ojca rodziny, który stara się pomóc wrócić do życia, czy też w jakiś sposób pomóc poradzić sobie z przyszłością tym braciom, którzy noszą w sobie jakieś winy.
Ojca, nadzieje na przyszłość.
Myślę, że nadzieje zawsze związane są z tym, że ci bracia, którzy są w zakonie, ci, którzy do tego zakonu wstępują, będą tam odnajdywali swoją drogę do innych ludzi i do Pana Boga. I powiedziałbym, że nie są to nadzieje związane z jakimiś osiągnięciami, bo to trudno sobie planować czy też wyobrazić, ale tak naprawdę te nadzieje są bardzo proste, by nasi bracia, którzy są, po prostu odnajdywali swoją drogę do Pana Boga i do innych ludzi, i by potrafili służyć, skoro do tego zostali powołani.
Czego z serca życzymy? Również błogosławieństwa Bożego na lata posługi prowincjała. Proszę Państwa, naszym gościem w studiu był ojciec Krzysztof Popławski, nowy prowincjał polskich Dominikanów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A teraz już czas na wielkopostne zamyślenie. W tym roku przypominamy katechezy Jana Pawła II głoszone w trakcie podróży do ojczyzny przed 15 laty.
Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Wy wybrał Bóg miejsce na pustyni, górę Synaj, i wybrał lud, któremu objawił siebie jako wybawcę z niewoli egipskiej, i wybrał człowieka, któremu powierzył swe przykazania, Mojżesz. 10 prostych słów, dekalog. Pierwsze wśród nich brzmi właśnie tak. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. To pierwsze słowo dekalogu. Pierwsze przykazanie, od którego zależą wszystkie dalsze przykazania. Całe prawo Boże, wypisane niegdyś na kamiennych tablicach, a równocześnie wypisane odwiecznie w sercach ludzkich. Także i ci, co nie znają dekalogu, znają jego istotną treść. Bóg głosi prawo moralne nie tylko słowami przymierza, Starego Przymierza z góry Synaj i Chrystusowej Ewangelii. Głosi je samą wewnętrzną prawdą tego rozumnego stworzenia, jakim jest człowiek. To Boże prawo moralne jest dane człowiekowi i dane równocześnie dla człowieka, dla jego dobra. Czyż nie tak jest? Czyż nie dla człowieka jest każde z tych przykazań z góry Synaj? Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca i matkę. Chrystus ogarnia to wszystko jednym przykazaniem miłości, które jest dwoiste. Będziesz miłował Pana Boga swego ponad wszystko, będziesz miłował człowieka, bliźniego twego, jak siebie samego. W ten sposób dekalog, dziedzictwo Starego Przymierza Boga z Izraelem, został potwierdzony w Ewangelii jako moralny fundament przymierza nowego we krwi Chrystusa. Ten moralny fundament jest od Boga. Zakorzenia się w Jego stwórczej, ojcowskiej mądrości i opatrzności. Równocześnie ten moralny fundament przymierza z Bogiem jest dla człowieka, dla jego dobra prawdziwego. Jeśli człowiek burzy ten fundament, szkodzi sobie, burzy ład życia i ład współżycia ludzkiego w każdym wymiarze, zaczynając od wspólnoty najmniejszej, jaką jest rodzina, idąc poprzez naród, aż do tej ogólnoludzkiej społeczności, na którą składają się miliardy ludzkich istnień.
Kolejny fragment papieskiego rozważania już jutro. Tymczasem dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.